Leśnodorski i żurnalista. Leśnodorski i żurnalista. W Trójkącie Towarzyskim.
No dzień dobry Państwu. Błażej Augustyn, prawie kiedyś w Legii. Ten wywiad, o którym dzisiaj wspominałeś, to był jeszcze za moich czasów?
W Legii na pewno, ten wyszło.
Ale
legendarny wywiad.
Musicie mi powiedzieć, co tam w nim było, bo tak, wiele wywiadów się moich pojawiło.
Diego Simeone był słaby.
Zaraz ci Dawid przypomni, jeszcze go przedstawię. Dawid, żurnalista, proszę bardzo.
Bardzo mi miło, o Jezus. Mamy dużo tematów do przegadania tak
Dawaj.
Naprawdę. Nie wiem, czy może zacznijmy od kadry. Błażej, co ty uważasz, bo my już trochę ostatnio o tym rozmawialiśmy.
Wiecie co, no uważam, że no po części, słuchajcie, Robert jest tak jakby, zwrócę się do jego słów na samym początku, bo to jest jednak wybitna postać piłki nożnej. W
naszym już nie kraju. Będziemy nigdy taki mieli.
Takiej nie będziemy mieli. Będziemy musieli czekać
chyba, pewnie, że August wróci do gry.
Nie, o Jezus. Chyba na komputerze. Ale w każdym bądź razie będziemy musieli czekać pewnie ze 100 lat i no uważam, że dobrze, że w końcu coś powiedział, choć wciąż uważam, że no jego status materialny i mentalny pozwala mu na dużo więcej i powinien jeszcze więcej z siebie wydusić i powiedzieć. Cóż mogę powiedzieć? No to, co się dzieje ogólnie w naszej piłce, no to uważam, że powinniśmy... Ja prezesa Kuleszę bardzo dobrze znam. To jest biznesmen, jest to człowiek...
Ja też go dobrze znam.
Jest to człowiek, lider przede wszystkim. I wciąż wierzę, że on to wszystko ułoży tam od środka, ale widać, że jest tam jakiś beton, który mu pewnie nie pozwala na przebicie się w niektórych sprawach, bądź, no nie wiem, nie jestem w środku, nie chcę się w to mieszać. Ale no musimy w końcu coś zmienić w naszej piłce. Zresztą wczoraj chyba miałem przyjemność słuchać Antonio Cassano. Na swoim Instagramie też coś wrzucił odnośnie właśnie dyrektorów, prezesów, klubów i tak dalej, że oni żyją, bo piłka włoska była mega, mega popularna, dobra, najlepsza liga chyba wtedy na świecie, 90. lata, 2000, do 2010. Jedni z najlepszych piłkarzy na świecie, wszyscy grali tam. I on mówi, że oni się po prostu zatrzymali w tamtych latach i wciąż żyją tamtymi latami, a to trzeba iść z duchem czasu, trzeba to odświeżyć, trzeba nowych ludzi, nowe pomysły,
no
nowe...
Więc ja się muszę z tą zgodzić, choć jesteś zdziwiony jestem, że jesteś takim dyplomatą.
Właśnie też myślałem, że trochę tak, zaczniesz rzucać.
Tak, no bo ja uważam, że oczywiście, że trzeba coś zmienić, czyli trzeba zmienić prezesa, trenera i kapitana reprezentacji i wszystko będzie dużo lepiej.
No. No dobrze, ale też mówimy dużo o konflikcie w szatni. Ty żyłeś kiedyś w takiej skonfliktowanej szatni, jak mówi się o tej reprezentacji?
Czy ja wiem, musiałbym sobie przypomnieć. Wiesz, ja nie grałem w tak wielkich klubach, jakich grają chłopaki w reprezentacji. Ale ciężko mi czasami, wiesz, w takich szatniach, jak oni grają, to jest 20 gości, którzy mają wielkie ego, którzy wszyscy są, wiesz, pewni siebie, wiedzą, co kto chce, kto jakie ma umiejętności i tak dalej. I ciężko czasami jest tych ludzi ze sobą połączyć. No to jest ciężka sytuacja w szatni.
Ale można dwie rzeczy uprościć.
Nie wszystkie były dobre.
Ty, no, możesz to uprościć do tego. Patrz, mamy we wszystkich meczach, które graliśmy, powiedzmy ostatnich trzech, na każdej pozycji mamy lepszego piłkarza. I jeden przegraliśmy połowę, drugą 3-0. Jeden cudem wygraliśmy z drużyną poziomu KTS-u. I jeden w czapkę, tak powiedzmy ostatni już w ogóle, no to sorry, ale to znaczy, że to tak nie jest to tylko, że to jest konflikt, tylko że to w ogóle nie gra i oni to robią specjalnie.
Tak, to jest jakaś kwestia mentalna, to jest jakiś
paradoks. Masz na każdej pozycji lepszego piłkarza.
Tak, dobra, to jest jakiś troszkę paradoks. Oni przegrywają specjalnie, bo tak Boguś trochę
nie,
tak.
Mi się wydaje, że nie. No tak nie ma. No.
Znaczy nie tak, że sobie strzelają samobóje, oczywiście, że nie. No, pewnie, że nie ma.
Może bardziej na własne życzenie, po prostu nie.
No ale nie... jako drużyna, w tym sensie, że jako drużyna przegrywają specjalnie, no nie są drużyną, no i tu nie ma co do tego wracać. I ja jestem wielkim fanem Roberta jako piłkarza, ale on się w roli kapitana nie sprawdza i to wiadomo od zawsze i nie ma sensu w ogóle do tego wracać, bo on po prostu nie ma tych predyspozycji i ich już nie znajdzie, bo to się już jakby nie zdarzy, co nie znaczy, że nie może bardzo dużo dać tej kadrze i jest wybitnym piłkarzem. Tak. I
troszkę
nie ma
można
czym
to
gadać.
Porównać, słuchajcie, do Ibrahimowicza, tak? Jak on przyjeżdżał do Szwecji, no to on ciągnął tą reprezentację i dawał im bramki, strzelał, brał wszystko na siebie, był tym takim ogniwem, który dodawał im charyzmy i wszystkiego, a u nas czasami tego po prostu nie widać.
No, ja ci mogę powiedzieć tak, żeby jakiś konkret, to znaczy w pewnym momencie stało się tak, że Lewy uznał, że on jest większy niż drużyna, I to był początek problemów tak naprawdę tej reprezentacji. Ale też środowisko mu w tym pomogło. To nie to, że ja go winię za to. Po prostu tak zarówno jego najbliższe otoczenie, jak i piłkarskie. Jak się zaczyna od tego, że wszyscy przyjeżdżają na jedną godzinę na kadrę, a jeden sobie przyjeżdża na przykład dzień później, no to jest suma małych rzeczy, tak? Wszystkie żony wchodzą w określonych zasadach, a jedna chodzi inaczej i tak dalej, i tak dalej, no. Każdy z tych chłopaków ma dziewczynę.
Ale z drugiej strony myślisz...
I później wraca do domu i mówi, ty, a w czym ja jestem gorsza?
Ale z drugiej strony myślisz, że na przykład jak Messi przyjeżdża do Argentyny, to nie ma jakiejś ulgi, nie folgują mu w niektórych...
No tak, ale
w przypadkach, albo Ronaldo jak przyjeżdża, czy nie może sobie przyjechać o innej godzinie, czy coś takiego.
No, każdy z nich jest, wiesz co, interesują mnie oba te przypadki, je śledzę od lat i każdy z nich gra dla drużyny i widziałem niejednokrotnie Ronaldo na ławce i dawał radę. I Messi. I ten, więc każdy z nich rozumie, że piłka nożna to jest sport drużynowy i nawet nie 11 na boisku, tylko 20.
Tak.
I żaden z nich się nie stawia ponad drużynę. No. Taka jest prawda. I dlatego osiągają sukcesy, bo to jest sport drużynowy. Może być nie wiadomo jak dobry, ale sam nic nie zrobisz.
No dobra, a myślicie, że Cezary Kulesza żałuje, że jest prezesem PZPN-u?
No co ty? Myślę, że jest zachwycony.
Naprawdę w tym samym bałaganie.
Nie, on marzył o tym od zawsze.
Tak, to ja też
co ty?
Chyba po prezydencie to jest chyba jedna z ważniejszych funkcji w Polsce, nie?
Choć duet Kulesza Santos, on też jest ambitny czarek, więc na pewno pokonał duet Lato Smuda.
Granica na wschodzie została przekroczona.
Na pewno w tej chwili jest numerem jeden na kartach historii. No jest jakimś, wiesz, no ale wiedział, w co wchodzi. Prawda jest taka, że oczywiście, że może tam, no, tak jak Błażej powiedzieć, że cała ta organizacja jest trudna, delikatnie mówiąc. I słowo beton jest słowem właściwym, no ale on wie, on w tym betonie był kilkanaście lat i go znał i wiedział, w co wchodzi, więc on to zrobił.
Ja nie znam takich szczegółów od środka i tak dalej, ale no, ja miałem na przykład taką sytuację w Lechii Gdańsk, gdzie nie płacą mi przez 6 miesięcy, dochodzi do tego kontuzja, muszę się zoperować, ostatnie 4 miesiące kontraktu, wybucha COVID i Lechia Gdańsk gdzieś tam wychodzi z inicjatywą, żeby zejść z pensji czy coś takiego, no i ja pewnie byłbym skłonny to zrobić, gdyby płacili może na czas, wywiązywali się z kontraktu, bo nikt pistoletu nie przystawiał do głowy, żeby ze mną podpisać. I wychodzi w mediach taka informacja od Michała Listkiewicza, że ja jestem bankomatem, że nie rozumiem sytuacji, jaka istnieje i tak dalej. No i myślę, że fachowiec od jednej czarnej owieczki, którą on tak nazwał, gdzie on jako prezes PZPN-u była największa korupcja za jego czasów, no to myślę, że nie jest odpowiednią osobą, żeby dawać mi jakiekolwiek rady. No.
A z tym się mogę zgodzić, ale ty sobie ciężko na to zapracowałeś, ja wiem po sobie.
Ja wiem.
Ja też czasami dostaję.
Właśnie wracając może jeszcze na chwilę do Roberta, gdzie mówię, że on...
Stać go
na wszystko. Ja miałem pewność siebie, może zbyt dużo i ona mnie w pewnym momencie pewnie zgubiła, oprócz kontuzji i tak dalej, ale zawsze miałem odwagę mówić to, co myślę. I myślę, że w jego przypadku to by się akurat sprawdziło. Tylko, że ona no, albo milczy, albo właśnie
tylko,
nie zobacz, mówi do końca.
Tylko są kwestie wizerunkowe, kwestie kontraktowe, że bycie kontrastowym, mówienie tego, co myślisz, dzisiaj się nie opłaca.
Ale przecież jego stać na wszystko. Przecież on ma swobodę taką finansową, że co jemu zależy powiedzieć na jakiś temat prawdę. No to przecież to jest... To tylko kwestia człowieka, czy on ma do tego jajca, czy nie ma jajca.
No zgadzam się i wyszło, że nie ma, ale jeszcze do tego wszystkiego.
To będzie rolka.
No nie, ale...
Nie ma jajca.
Nie. Takiego tytułu nie róbmy, ale ja będę konsekwentnie powtarzał, że on po prostu jest otoczony złymi ludźmi, że on w innym środowisku byłby dużo lepszy i ja uważam, że jest fajnym chłopakiem. Gdzieś się trochę z tym wszystkim pogubił, ale nie tacy się gubili, to też tak na jego usprawiedliwienie. Tak. No jesteś w pewnym momencie na szczycie, właściwie szczycie świata. No i kurczę, łatwo się jest gdzieś pogubić, więc ja tutaj akurat będę go bronił w tym zakresie, to, że on się pogubił, to jest nic wielkiego. Pytanie, jakby co z tym zrobi dalej, no i tyle. Mnie rozbawiło trochę to, bo przeglądam tylko te cytaty, że on chciał tym swoim wywiadem przed kadrą wstrząsnąć drużyną i wiecie co, że jestem przekonany, że on akurat tutaj mówił prawdę, że on naprawdę tak to chciał. Tylko po prostu ludzie wokół mu powiedzieli, co ma powiedzieć. On powiedział to, co mu powiedzieli, że ma powiedzieć. I to wyszło przeciwskutecznie.
Troszkę
na odwrót. Ale ja naprawdę wierzę w to, że on miał dobre chęci. Tak. Broń Boże, nigdy bym nie zarzucił tego, że mu nie zależy. To znaczy, jemu na pewno zależy bardzo. Problem tylko taki, że w pewnym momencie wydaje mi się, że stanął w odkroku, kto jest ważniejszy, on czy drużyna. No, i...
no dobra, to tak już powoli zmierzając do końca tego wątku reprezentacyjnego.
Ale wciąż myślę, że jako człowieka, który grał w wielkich klubach, grał w najlepszych meczach, Liga Mistrzów, wszędzie, widział bardzo dużo, wciąż myślę, że polska piłka powinna go słuchać, no bo to jednak jego przekaz jest ważny.
Zgoda, ale to stąd właśnie ten problem wynika, że to nawet nie powinna, bo musi, już do tego ma taką pozycję, że będzie go słuchać, dlatego tym ważniejsze jest to, co mówi, że albo się musi zdecydować mówić prawdę, być w tym konsekwentny, albo zmienić doradców, to jest moje zdanie.
Kto powinien?
Ale jestem za tym, co mówi Błażej, że najlepiej by mu wyszło, jakby po prostu mówił prawdę, bo on jest spoko gościem.
No dobra, to chodźcie dalej. Kto zostanie selekcjonerem?
Na razie to pewnie nic nie zmienią, no. Jest dwa tygodnie do...
Ja całe życie powtarzam moim znajomym, że marzy mi się i po części chciałbym, żeby został nim w końcu jakiś Włoch. Bo jednak taktycznie i nie wiem, mi się wydaje, że tak jak kiedyś Argentyńczycy mega pasowali do futbolu włoskiego i na hurtowo ich sprowadzali do Serie A, B, obojętnie, tak teraz widać, że jest trend na Polaków i tak dalej, i widać, że my pasujemy do tej ligi i myślę, że no, jest Rosji, tak? Węgier, tak? Bodajże?
Chyba tak.
I z nijakiej drużyny zrobił gości grających mega konsekwentnie.
To dosyć duża zasługa Zbyszka Bońka, no bo to on jakby to utorował drogę do tej Serie A Polakom i to za jego kadencji było tak, no wiecie, jak to się odbywa, dzwoni ktoś do ciebie, jakiś jeden czy drugi kolega i mówi, co ty sądzisz o tym Beresiu na przykład, on mówi, no złoty chłopak, no to jedzie, no.
Ciekawe, czy mi utorował tą drogę.
Tobie chyba nie. Tobie akurat.
Ale byłem ósmym grającym Polakiem w Serie A.
Tobie akurat nie. Ja się chciałem tylko odnieść do tej Lechii Gdańsk, że tutaj...
Spotkaliśmy się chyba kiedyś w Jastarii.
Tak, fajnie. Fajny dzień mieliśmy.
Powiedzcie mi o tym. Ja tam nie byłem. Chciałbym tam oczami wyobrazić. Jeszcze
chciałbym zobaczyć, jak na plecy upala na piasku.
Pływaliśmy skuterami, łódkami, no różne fajne rzeczy.
To, co dzieciaki
robią na plaży, no tak. Mniej więcej. Fajny to był dzień, ale chciałem powiedzieć co innego, że rzeczywiście jest tak, że jak mówisz o Lechii, to Adam Mandziara jest jedynym gościem, którego ja znam w piłce, który by jeszcze spowodował, że wszystko, co widzieliśmy wcześniej, by poszło w niepamięć i on jest w stanie robić jeszcze głupsze rzeczy i bardziej abstrakcyjne. I on jest na pewno numerem jeden i dobrze, że został na poziomie klubu, bo gdyby poszedł gdzieś tam wyżej w tych strukturach, tak, to byłoby dopiero
UEFA. To jest
największy ewenement polskiej piłki w związku z tym.
Dobrze, Boguś. To kto marzy zostać selekcjonerem reprezentacji Polski? Cezary Kulesza jest prezesem. Czy widzisz tam pana Probierza?
Mówisz o Polakach teraz? Mhm. Wiesz co, ja bym chciał zobaczyć Papszuna.
No ale mówię, że to się nie
uda. A ja ci powiem dlaczego.
Bo się nie potwierdza, to jest mi zbudzić, bo ja bym powiedział, że jedynego, którego chciałbym zobaczyć na daną chwilę,
A ja ci powiem, bo po pierwsze, to w ogóle będzie ciekawe. Po drugie, on to się nie pogorszy. To znaczy, nie będzie gorzej. A po trzecie, on jest jedynym trenerem, który moim zdaniem, przez to, że był do tej pory w jednym klubie, coś osiągnął, jeszcze ma... zbudował sobie dosyć dużą renomę i ma taką osobowość, że on się postawi tej organizacji, czyli będziemy mieli pierwszy raz od lat trenera Polaka, który jest realnie niezależny, to znaczy jemu czy żaden agent, czy prezes, czy ktokolwiek inny nie przyjdzie.
I widać, że ma bolsy, nie?
Tak, mu nie powie, co ma robić. I moim zdaniem dlatego ten Czarek może niestety tego nie zrobić, choć chciałbym, żeby to jednak zrobił, bo będzie się go bał, to znaczy Czarek wtedy stanie się numerem dwa w tej organizacji, a numerem jeden w tej organizacji będzie Marek Papszun. I jeśli by za tym poszły sukcesy, a jesteśmy na takim dnie, że te sukcesy dość łatwo, pamiętajcie zawsze, że te sukcesy nie są obiektywne, tylko są punktem odniesienia, są lata wcześniej, więc te ostatnie nasze mecze szczególnie, ale powiedzmy półtora roku, były takie, no, że dosyć łatwo jest z tego punktu wystartować. Dosyć łatwo dalej jest awansować do tych Mistrzostw Europy i spokojnie sobie mogę wyobrazić, że na tych Mistrzostwach Europy może się okazać, że strzelam, zagramy w takim ćwierćfinale na przykład. I wtedy Marek Papszun by został bohaterem, jak trochę kiedyś jak Adam Nawałka, no tylko, że przy Zbigniewie Bońku, no to jednak te osobowości się równoważyły. A tutaj by się okazało nagle, że to Marek Papszun jest numerem jeden, a nie Czarek Kulesza i to byłoby bardzo ciekawe, bo Czarka jego by na to nie pozwoliła. Bardzo chętnie chciałbym zobaczyć takie zwarcie. Ale a jednym plusem by dla drużyny na pewno to byłby duży plus to.
No dobra, ale wiesz, że to się nie jest tak jednak łatwo, bo nawet jak teraz sobie oglądałem Amici Sport TV, to jest tak, że jeżeli Włosi zagrają w barażach, to w potencjalnym finale barażu moglibyśmy zagrać finał barażu z Włochami. No a. I czy dalej wtedy mówimy, że przez baraże jest łatwo awansować?
Wciąż w piłce nożnej teraz
nie takie rzeczy.
Nie takie rzeczy się dzieją.
Bo to też chciałem powiedzieć, tam przewijają się opinie o piłkarzach. My mamy naprawdę dobrych piłkarzy.
Naprawdę,
mamy dobrych piłkarzy.
I nie ma
żadnego, absolutnie żadnego powodu, żebyśmy tak słabo grali. To jest...
No nie tak słabo.
Słucham?
Na pewno nie tak słabo.
No nie tak słabo, to jest bez sensu.
Dobrze, przejdźmy do Błażeja. Błażej.
Słucham.
Ile zarabiałeś na pierwszym kontrakcie, jak grałeś w piłkę? Takim zawodowym, już prawdziwym.
Zawodowym?
Mhm.
Przychodząc do... Jako 17-latek w Boltonie zarabiałem 500 funtów tygodniowo.
Mm-hmm. A najwięcej ile zarabiałeś?
Najwięcej zarabiałem 80 tysięcy w Lechii.
I to przebiło całe Włoch?
Tak.
Widzisz, w Lechii płacili. A ty bałeś się go w Legii wtedy. Może zarabiałem nie było cię stać na niego.
Nie, to wiesz, strach to zrozumiałem. Pamiętasz, jak kiedy żeśmy się spotkali, zresztą na imprezie.
Ja już... Widzę, że w sieknawych miejscach się widujecie.
Chyba na lato.
Zresztą
tu obok.
Na lato.
Tak. Jakimś,
wygraliśmy... A to po meczu było.
Tak, wygraliśmy coś wtedy, już nie pamiętam.
Ale z Lechią?
Nie, my jako Legia coś wygraliśmy. A może mecz z Lechią? Nawet już
nie. Mi się wydaje, że ja po meczu chyba
został. A tak, został po meczu i wtedy był taki, że zresztą siedziałem później z Miśkiem i z Dominikiem i tak uważaliśmy, że to by mogło zagrać, ale też uważaliśmy, że mogłoby nie zagrać.
Ale słuchaj, w każdej szatni jest potrzebny człowiek, który zabierze ekipę i ich rozładuje.
Ja wiem i miałeś właśnie dokładnie zły timing, bo były takie momenty, kiedy byśmy cię widzieli w ciemno, a ten był jedyny moment, kiedy doszliśmy do wniosku, że na tyle to jest wszystko dobrze, że nie ma sensu ryzyka. Za dobrze to.
Że może to tylko spierdolić.
Dokładnie. Ale było rzeczywiście kilka momentów, żebyśmy cię wzięli w ciemno. No, to nie był ten niestety. I jak to często w życiu bywa, timing też jest istotny. No.
No dobra.
Szkoda, bo byśmy mieli fajną przygodę razem.
Oj, tutaj by było dopiero wtedy ciekawy podcast. Ja naprawdę żałuję, że nie grałem w piłkę. Nawet bym wtedy Legii zagrał, jakby Boguś był prezesem. Ale jednak tylko Wisła. A w co zainwestowałeś kasę? Mówiłeś o mieszkaniach trochę.
Mam mieszkania, mam z kolegą dzierżawimy hotel. Teraz się tym zajmuję. Trzeba pracować. Wieczorami się bawię. Na razie jest okej. Okay. Zdaję sobie radę. Żyję.
Czy trzeba pojechać do tego Wrocławia?
Ale czekaj, to jest Wrocław czy pod Wrocławiem gdzieś?
No, na obrzeżach Wrocławia.
Okej. Okay. I jak się czujesz jako teraz restaurator?
Można tak nazwać, ale wiesz co?
Hotelarz?
Przede wszystkim zbrzydła mi piłka. Już mówiłem to ostatnio w niektórych wywiadach. Nie oglądam meczów. Nie, w ogóle nie chce mi się grać w piłkę. Są osoby, które widzę, że jak moi starsi koledzy mają do tego pasję, a mi się to przeobraziło w drugą stronę. Całkowicie ulało mi się. Zbyt dużo konfliktów miałem wiecznie o te same rzeczy. Nie wiem, ze wszystkimi się kłóciłem, odchodziłem z klubów zawsze przez konflikt jakiś. I po prostu to już nie sama piłka, tylko ci ludzie na drodze, których spotykałem, po prostu...
No dobra, ale piłka przyciąga podobne osobowości, no to są podobni ludzie zawsze, jeżeli chodzi o konflikty, dlaczego się kłóciłeś?
No bo miałem swoje zdanie, zawsze mówiłem prawdę, a wiesz, a ci, którzy się chcieli utrzymać dłużej w klubie, no to po prostu przytakiwali, a mi to nie pasowało, bo wiedziałem, że mam rację i przyszedłem za swoją racją i później tą rację słyszałem nawet od kolegów z drużyny, tak, dobrze gadasz, to, ten, ale nikt się nigdy nie stawia za tobą.
On trochę diagnozuje, moim zdaniem, jak mówimy tak bardzo big picture, największym problemem polskiej piłki jest to, że w całej tej piłce ludzie bardzo szybko osiągają jakiś poziom, w którym po prostu chcą trwać i oni robią wszystko, żeby przetrwać. Mm-hmm. Czy klubów, kadry, PZPN, nawet piłkarzy.
Ja się po prostu w pewnym momencie poddałem, powiedziałem, nie, wystarczy mi tego. To tak jak jest pewnie w niektórych zawodach, wiesz, ktoś pewnie ma jakiś zawód, w którym w końcu nie spełnia się, nie czuje się w nim dobrze i odchodzi. No.
Jedną rzecz wam mogę zagwarantować, że kiedyś też jak poczuję, że jest jakiś taki moment emerytury albo przynajmniej pierwszej, to poprowadzę jakiś hotelik. Zawsze mi się to chciało zrobić. W górach wprawdzie, pewnie, ale także z pół roku w roku, tak sobie zawsze piękna wyobrażałem, sprawa. Że wstajesz rano.
Poznaję dużo ludzi.
Tak, poznajesz nowych
fajnie
ludzi, przyjeżdżają.
Pójdziesz
sobie później na narty, zrobisz jakieś sporty. Tak.
No ale zrobiłeś
kiedyś większą, też to zrobię.
Zrobiłeś
ale poczekaj, żeby nie było to... Większość moich pieniędzy to przetańczyłem, tak na dobrą sprawę.
No to zdajemy sobie sprawę. To
i zbyt dużo imprez, zbyt dużo kobiet, zbyt dużo wszystkiego, no, ale w pewnym momencie dorastasz do pewnych rzeczy. No fakt, że i tak walczę ze sobą każdego dnia, jak wstaję, żeby w jakimś stopniu się trzymać z głową i nie odlatywać, ale...
A ile ty masz lat?
36 w styczniu.
A, ty ten to spoko, to jeszcze chwilę masz. To.
Jeszcze chwilę na balet? Myślałem, że już powoli mam kończyć.
Nie, no co ty, to się zaczyna dopiero. To jeszcze nie tak źle, to wiesz, najlepsze lata przed tobą.
No to dobrze, to się cieszę.
No dobra, ale akurat przygotowywałem się do Tomasza Hajty, do podcastu. On powiedział, że zarobił 7 milionów euro przez całą swoją karierę i że prawie wszystko wydał w kasynie. Ty kiedyś liczyłeś?
Wiesz co, nie liczyłem. No można łatwo policzyć, że mniej więcej średnia to była 40-50 tysięcy miesięcznie, więc, więc mniej więcej tak. Nie liczyłem nigdy. Nie, w ogóle nie żyję tym, co już było. Już, bo to sobie tylko ryłbym baniak i żałował pewnych rzeczy, których nie zrobiłem po drodze, a tak po prostu żyję rzeczywistością, stąpam po ziemi. Zajawkę złapałem na sztuki walki, chodzę. Wstaję sobie o 6 rano, idę o 7 na trening, fajnie jak poranna kawka na mnie działa, od razu się budzę, jest dobry klimat, poznaję fajnych też, fajnych ludzi właśnie z pasją do nie wiem, sztuk walki, do jiu-jitsu, siedzę sobie z nimi, rozmawiam na nowy temat, kręci mnie to. Wiesz,
patrz, jakie szczęście, że nie miał tej pasji, jak miał lat naście i nie wszedł w ten wiek piłkarza z tymi umiejętnościami.
No nie, no bił się.
No ale wiesz.
Biłem, ale nie.
Ale na spontanie.
Pod dyskoteką kilku położył, fajnie się
to. Tak, to jest... Coś tam parę razy siadło. No.
No ale wiesz, poruszyłeś ciekawy temat, bo my z Bogusiem kiedyś na pewno o tym rozmawialiśmy, że jak ważna kobieta jest w trakcie kariery. Że kobieta naprawdę może cię umiejscowić w bardzo dobrym miejscu, jeżeli chodzi
o zawodowy sportowca. Tak, ja mogę ci powiedzieć, że no rozstałem się, miałem wspaniałą kobietę, mam dwójkę wspaniałych córek z nią, ale no jednak ten mój temperament i to, co, ten mój chęć zabawy, nie wiem jak to nazwać, no
poznawania. Ale byłem z wami na imprezie raz na plaży i ona też raczej sprawiała sobie z dużym temperamentem.
No jest, i mocną osobowością.
Tak,
no.
I dosyć tak, mocną osobowością.
Dlatego my żeśmy się często gęsto ścierali, bo właśnie były dwa silne charaktery się spotkały.
No ale i fajna dziewczyna, mogę powiedzieć.
W końcu doszło do wiesz, no już wypalenia takiego.
Długo ze sobą byliście.
Tak, 13 lat.
To jak na ciebie, to trochę musiała znieść.
No, bardzo dużo.
A wiesz, na Sycylijką jest w związku z tym.
Ja
jest...
wiem.
Było jej trochę łatwiej.
Czytałem sobie o ich wspólny wywiad.
Tak? W jakim magazynie Together?
I tak mówię, wow, ładnie, po polsku wszystko.
Tak, byliśmy, większość naszych znajomych brała nas za przykład idealnej pary, ale jak to wiadomo,
idealne pary nie istnieją.
No.
No dobra, ale kobiety to była twoja słabość przez całą karierę? Jakbyś miał tak sobie pomyśleć o tej karierze, o twoim życiu, o tym imprezowaniu, przetańczeniu kasy?
No imprezowanie na pewno, a kobiety były dodatkiem tylko. Mm-hmm.
No dobra, ale ile razy imprezowałeś? No bo to też mnie zastanawia. Co,
no nie, no, ale akurat wiesz, no to jest tak właśnie tak trochę... Słuchaj, no byłem profesjonalistą, grałem w piłkę cały czas, więc praktycznie cały tydzień poświęcałem na treningi, no ale po meczach jak ruszałem, to przeważnie z dwa dni mnie nie było. No, a jak już zaczynały się wakacje bądź święta, no to już w ogóle mnie nie było.
Dobrze, no. Ty w Lidze Mistrzów nie grałeś, bo jakby w sobotę no, był mecz, a następny było... na wtorek.
Mógłbym nie stać.
Wiesz, ale on jeszcze się załapał na to pokolenie, kilku było takich. Oczywiście.
Który... No właśnie z większością tych chłopaków dobrze się dogaduje, no bo właśnie. Ja taki jestem...
Oni mieli, wiesz co, inne geny.
Młodo-stary.
Tak, no. Oni byli tak, było kilku takich, nie będę wymieniał, bo nie chciałbym wszystkim przybijać tej łatki, ale też nawet u mnie na górze, jak wiesz, w gabinecie kilka przeżyłem takich weekendów, czy wieczorów i oni rzeczywiście mieli inne geny. Wiem, że to się tak nie powinno mówić, ale dawali radę i bardzo dobrze dawali radę.
Wiecie, to jest sztuka i wielu chłopaków podziwiało mnie, że po dwóch dniach mocnego melanżu, wiesz, byłem w stanie przyjść na trening i zresztą kiedyś była taka sytuacja na obozie, gdzie naprawdę ruszyłem ostro i o 9 rano mieliśmy trening, interwały, a ja się pojawiłem z nienacka o 7 rano i na śniadanie wszedłem w niezbyt ciekawym stanie, ale zyskałem szacun całej drużyny przez to, że po prostu wyszedłem na ten trening i zrobiłem to nawet szybciej niż niektórzy, którzy byli trzeźwi.
To jest prawdziwe życie. Ale więcej...
Ale to nie jest, wiesz, to nie są powody do tego, bo ja...
No, no nie można go dawać jako przykład.
Tak, jednak. Nie jestem przykładem, nie, to nie jest dobre i nie, jak... nie pochwalam tego sama, ale po prostu tak żyłem.
Ja, no dobra,
to,
ale żałujesz takie...
Ty musisz czasami... pamiętać, Dawid, jedną rzecz, że jak będziesz rzucał jakąś rolkę z tego wywiadu, to tam nadal musisz podpisać nie próbuj tego w domu.
Tak, to na pewno.
Wiesz co, no jest kilka rzeczy, których na pewno żałuję, nie, musiałbym się grubiej zastanowić, ale myślę, że moje życie, choć wielu ludzi mnie nie zna, to, albo ci, co mnie znają, wiedzą, że jest i było barwne. A słuchaj, no wspomnień nikt mi nie zabierze. No i to jest chyba jedyna taka puenta do tego.
No dobra, ale jak jest barwne, to często też są takie zjazdy z tego barwnego życia.
No są, no nie ukrywam, że miałem chwilę słabości, jakieś lekkie stany depresyjne i tak dalej, no ale nie wiem, jakoś jestem, no nie wiem, taką mam w sobie wolę walki, że przezwyciężam wiele rzeczy samotnie, no. I naprawdę się podnoszę z ciężkich rzeczy czasami.
A który okres w twoim życiu był najlepszy?
Najlepszy.
Mm-hmm. Okres.
Myślę, że Katania. I wtedy był okres tego, gdzie Sinisa świętej pamięci Mijajlowicz był trenerem i tak na dobrą sprawę nikogo nigdy nie chwalił i pierwszy raz porównał mnie, już nie pamiętam wtedy, czy do Burdisso, z którym grał w Romie, czy do kogoś, że w sensie miał na myśli, że na każdej pozycji, której mnie nie wystawił, to się spełniałem, w sensie spełniałem to jego oczekiwania. I wtedy się czułem najlepiej. No i doszło do tego, że dostaję czwartą żółtą kartkę i na treningu na przeproście rozpierdzielam kolano totalnie. Mhm. I przechodzę przez 13 miesięcy trzy poważne operacje i muszę się z tego podnieść na nowo i zacząć grać i wywalczyć sobie jeszcze miejsce w składzie i tak dalej. Gdzie wielu ludzi właśnie ocenia cię przez to, że ty mieszkasz, czy jedziesz grać nawet do jakiejś serii B, nazywają to jakiejś serii B, ale po tym, co ja przeżyłem w sensie fizycznym, takim tej kontuzyjnym, no to wciąż musiałem pokazywać na treningach, czy tak dojść do takiego poziomu, żeby w końcu wywalczyć sobie skład. I w jakimkolwiek klubie nie grałem za granicą, nie były to, tak jak wspominałem, Napoli, czy Bayern, czy Borussia, ale wciąż miałem na tyle w sobie werwy, że wchodziłem do tego składu i nigdy go nie oddawałem.
Mm-hmm. Czyli uważasz, że ten najlepszy czas sportowo to był przed tą kontuzją?
Najlepszy czas myślę, że był na Sycylii, tak. Wtedy myślę, że gdybym nie złapał, tak bynajmniej sobie gdybam, że gdybym nie złapał tej kontuzji, to wiem, że były zainteresowania już niezłych klubów moją osobą, bo Sinisa i nie bał się mnie wystawić z AS Romą na środku pomocy, nie bał się mnie wystawiać na lewej obronie, nie bał się mnie wystawiać przeciwko, akurat nie, to akurat Simeone mnie wystawił przeciwko AC Milan na prawej obronie. I no myślę, że to był fajny okres.
Że... Akurat tych dwóch trenerów, których wymieniłeś, to sobie mogę wyobrazić, że oni byli się w stanie z tą dogadać.
Tak, Sinisa mega, bo no, to podobny ten, ale Simona nie lubiłem. Miał swój taki, widać, silny, fajny charakter i tak dalej, ale i nie tylko ja, bo tam jeszcze z dwóch Włochów bym znalazł, którzy byli cięci na niego i nawet dochodziło często do sytuacji, że nawet jeden taki chciał się wdać z nim w bujeczkę, ale nie trawiłem go jakoś zbytnio.
No ale zrobiłeś większą czy mniejszą karierę na swoje możliwości, jak myślałem, tak dzisiaj to podsumować?
Myślę, że mniejszą. A myślę, że byłem mega utalentowanym chłopakiem, tylko że, tak jak mówię, nie miałem wzorców dobrych. Te imprezy, na pewno alkohol i te imprezy odebrały mi kilka procent na pewno, i to czy z albo fizyczności, czy to z fizyczności, czy nawet mentalu samego, bo czasami,
no, wiadomo, kontuzje też mogą być.
Kontuzje też pewnie, które miałem ciężkie, były pewnie spowodowane też tym, no nie ukrywam tego.
No dobra, ale twoja kariera zakończyła się w Wieczyste. Jaki to jest projekt od środka?
No wygląda potężnie, wszystko wygląda potężnie, ale chyba nie są dobierani odpowiedni ludzie do kierowania tego, coś mi się tak zdaje.
No to twoje zdanie w ogóle.
No tak, tak. No wiesz, król się bawi, złotem płaci, no on.
Tak.
On to sobie robi po swojemu i tyle.
Ale myślę, że człowiek, który tam... Nie, myślę, że prezes Kwiecień ma złych doradców po prostu i to tak troszkę jest... No rozdmuchane, no, zresztą teraz te wyniki widać, że nie idą za tym wszystkim. I no nie wiem, czy to będzie, nie wiem, czy to kiedyś dojdzie.
A ty sądzisz, że on się tym znudzi?
Właśnie nie jestem w stanie sobie tego, no nie wiem, no chyba ma na tyle pieniędzy, że chyba mu się nie znudzi, no bo to, a chyba, że...
Chyba, że w końcu
zakręci kurek i będzie po tym wszystkim. No.
To by trzymam za niego kciuki, bo uważam, że takie kolorowe postaci i takie projekty dodają
Fajnie. Ludzie się takim czymś interesują, bo to jest no, jakiś wybitny, coś innego, co nie ma miejsca w ogóle.
No ale mówiłeś o tym wypaleniu, a kiedy pierwszy raz piłka zaczęła cię nudzić?
Oj, chyba zdałem sobie z tego sprawę w ostatnim roku w Lechii, gdzie zaczynałem mieć konflikt z trenerem. Mhm. I tam już zaczynałem czuć, że chyba coś już nie idzie w parze z tym, co powinno. Przeszedłem do Jagiellonii, gdzieś tam złapałem nowy klub, nowi ludzie. Na chwilę się we mnie zapaliło, ale później gasło na nowo. Mm-hmm.
A powrót do Polski traktujesz jako błąd?
Myślę, że chyba powinienem traktować jako błąd, bo myślę, że dużo, że mogłem spokojnie, bynajmniej na poziomie Serii B, to mogłem spokojnie się utrzymywać cały czas we Włoszech.
No mnie ciekawi właśnie nawet to w odniesieniu Kamila Glika, który teraz wrócił z Włoch do Polski, ja też pewnie
dziwnie,
na
koniec. Dla mnie to jest dziwne trochę, bo jednak on miał no, nieporównywalnie lepszą karierę od mojej, ale myślę, że jeszcze mógł sobie spokojnie
dla mnie to jest dziwne, że on nie trafił.
I jeszcze mi się wydaje, że troszkę, może nie troszkę, bo to tak się mówi, że się wraca do Polski i się czasami myśli, że będzie się łatwiej grał, a tu dopiero ta fizyczność, ta piłka nasza jest trochę taka skomplikowana i dziwna i nie gra się tak łatwo.
Tak.
No dobrze, a ty masz jeszcze jakieś rozgrzebane konflikty takie boiskowe, no jak z trenerem Stokowcem chociażby?
Nie, ale z miłą chęcią, jakby trener Stokowiec chciał wyjść ze mną do klatki, to z miłą chęcią z nim wyjdę.
A co się z nim w ogóle stało? Co się stało z człowiekiem?
Zniknął, cały czas...
Jakieś zagłębia?
Był, ale szybko go zweryfikowała, a to on twierdził zawsze, że to nas, piłkarzy, weryfikuje wszystko.
Czekaj, Stokowiec, gdzie on jest?
On mi się wydaje, że jest jednym z wykładowców chyba w PZPN-ie, coś tam wykłada te licencje A albo Pro, nie wiem, coś tam, jakieś te warsztaty prowadzi.
Nie chciałeś być trenerem nigdy?
Nie.
O, ale widzę ciebie jako takiego agenta.
Wiesz dlaczego? Bo szybko się odpala, mam krótki ląd, pewnie nerwy by mi nie pozwoliły, żeby jak ktoś mi odpowie albo coś, to pewnie by poszło za daleko. No, dużo rzeczy, ale chciałbym spróbować kiedyś może z jakimiś takimi bardziej uzdolnionymi chłopakami, nie wiem, 14-15-latkami. Spróbować sobie tak poprowadzić trening, zobaczyć, czy jestem w stanie do nich dotrzeć, czy... No nie wiem, czy mi się to będzie podobało. Nigdy mi się nie podobało bycie trenerem.
Nie chcę cię porównywać, ale takim gościem, z którym ja miałem sporo doświadczeń, jest Krzysiek Szamotulski. I chcę ci powiedzieć, że on pomimo kompletnej negacji wszystkiego, co jest systemowe w szkoleniu i takiego podejścia, nazwijmy, nowoczesnego, to on właśnie tą swoją osobowością bardzo wiele dał wielu bramkarzom, chociażby tym, którzy grają w Legii teraz wielu innym. I uważam, że to jest bardzo cenne, szczególnie dla tego pokolenia. Przydałby się.
No właśnie.
Jakbym miał akademię piłkarską dzisiaj, to cię biorę.
Jestem, jak coś to ten. Nawet na okres próbny.
Nie, w sensie nie mówię,
bo ja nie jestem, może dobrym przykładem dla dzieciaków i tak dalej, ale wiem, że mam coś w sobie takiego, że potrafię usiąść i pogadać nawet z młodszym chłopakiem, z młodszymi chłopakami, z którymi grałem w piłkę i mega mnie słuchali, wyciągali wnioski, widzieli, że chcę dla nich dobrze. Chociaż kiedyś miałem totalnie na odwrót, właśnie olewałem to, bo mówię, nie no, co ja mu będę gadał, jak on i tak chuja mnie słucha, to miałem takie wrażenie, że do końca ale, on przytakuje, dobra.
Ale moim zdaniem w polskiej młodzieżowej piłce brakuje ludzi z takim mentalem i z silną osobowością, bo tym chłopakom zresztą to też troszkę widać z tymi młodymi w kadrze teraz, że oni są naprawdę dobrymi piłkarzami, ale tam nie widać, żeby ktoś chciał odpowiedzialność wziąć na siebie.
Tych osobowości, które były kiedyś, tych starych piłkarzy, którzy mieli swój charakter, tego już nie ma w ogóle.
Ten system szkolenia zabija osobowość, tak?
No zbyt dużo jest w ogóle ludzi z przypadku, dostaje licencję i oni prowadzą, nigdy nie każdy jest Mourinho, tak? Nie każdy, który nie grał w piłkę, jest w stanie być super trenerem. Ale ktoś, kto gdzieś coś zwiedził, ktoś, co czegoś liznął, no jest przynajmniej w stanie... Nawet jeśli jest gorszy szkoleniowo, to chociaż w przekazie jest może może przekazem czasami można dotrzeć i pokazać, że można mieć silną osobowość, niekoniecznie, nie wiem jak to nazwać nawet.
No jest tak. Jest
no dobra, tak. Ale jak masz takie obycie, dużo też imprezowałeś, pewnie dużo, z wielką ilością ludzi się tak zaprzyjaźniłeś, albo gdzieś te relacje są dużo bliższe, nigdy nie myślałeś na przykład o pracy agenta? No to by było coś, gdzieś grałeś w wielu ilościach klubów. No zobacz, to jest jakieś miejsce.
Miałem, wiesz co, ja miałem propozycję ogólnie i raczej trzymam ten kontakt. Byli piłkarze, którzy grali ze mną w piłkę we Włoszech, troszkę starsi ode mnie, założyli agencję, która naprawdę ma wzięcie i które odezwali się do mnie i poprosili mnie tak jakby, żebym zajął się rynkiem polskim. Tylko, że ja nie jestem w stanie biegać za małolatami i nie jestem takim pieskiem do przekonywania i siedzenia rodzicom, nawijania makaronu na uszy, bo ja lubię krótki przekaz. Ja mówię do kogoś coś, albo mi odpowiada ok, albo nie i ja się zawijam. A nie, że ja idę za gościem za małolatem, tak, tak. Latał i prosił go, podpisz ze mną kontrakt za wszelką cenę, bo ja cię, nie wiem, zabiorę do Włoch, będę mu obiecywał góry lodowe. Bo to wcale nie jest takie też proste. To, że nawet podpiszesz z takim łebkiem, to nie jest od razu powiedziane, że ktokolwiek go tam będzie chciał. To jest tylko proces jakiś, początek jakiejś drogi. Ja im powiedziałem wprost, ja mogę pośredniczyć w jakichś sytuacjach, gdzie jak będziecie zainteresowani jakimś zawodnikiem z ekstraklasy, gdzie ja się mogę do niego odezwać i nie wiem, pomóc wam w transakcji, nie wiem, przekonać go, żeby z waszą agencją on tam poszedł, ale ja nie będę biegał za małolatami i ich prosił, bo to ja nie jestem taki, nie umiem tego robić, nie umiałbym rozmawiać z rodzicami, nie wiem, no niektórzy są tacy, znam takich ananasków, że tak nawiną makaron na uszy, że choćby był najgorszym agentem i nie wiedział, w ogóle nie miał z nikim styczności, to i tak oni z nim podpiszą, bo on im obiecał, on im powiedział. Nie, to ja taki nie jestem.
A ty miałeś dobrych agentów w swojej karierze?
Nie.
To gdzie się wysypywało to wszystko? Dlaczego mówisz, że nie i tak zdecydowanie nie?
Zdecydowanie nie, bo pierwszego mogę od razu spuentować. Byłem jednym z jego pierwszych zawodników w Polsce, to jest Marcin Kubacki. Niezbyt fajny człowiek, okazał się śliskim megatypem, który grał mojego przyjaciela, a tak naprawdę to właśnie była ta relacja taka żerowania na mojej osobie, w sensie, że okej, tu zrobimy transakcję, tu ten, no wiadomo, no to na zasadzie czysto biznesowej mnie potraktował i tyle. I nasze drogi się rozeszły. No później chwilę współpracowałem z jakimś no-name'em z Włoch. Fakt faktów, nie wiem, czy ta transakcja po prostu przeszła przez niego, bo dyrektor czy ten prezes danego klubu się z nim kolegował, czy nie. I przez chwilę z nim byłem, no i później mogłem mieć mega fajnego menadżera, już nie pamiętam teraz jego, nie chcę skłamać, ale to był menadżer właśnie Sinisy Mijajlowicza, który się mną zainteresował, ale niezbyt dobrze umiałem mówić po włosku, a on mega na mnie naciskał, a ja tylko po angielsku. On mówi, nie, tutaj jak będziesz rozmawiał po angielsku, to nic nie wskuramy, tutaj musisz się nauczyć włoskiego.
Nauczyłeś się tego włoskiego w końcu?
W końcu się nauczyłem, tylko że już było za późno, ale w sensie dawałem mu do zrozumienia, dobra, daj mi czas. On mówi, nie ma czasu, teraz. No i ja te właśnie taką osobą, jaką jestem, mówiłem, dobra, spokojnie, no i tak spokojnie, że w końcu on machnął ręką, bo nie miał czasu na takich jak ja.
A jakie były zainteresowania? Bo ty trochę wspomniałeś o tych zainteresowaniach. Jakie kluby się to interesowały na tyle, że się dowiadywałeś,
że coś... Wiem, że swego czasu Udinese, wiem, że Genoa, wiem, że za tych lepszych, fakt, że nie zagrałem ich wiele, ale tą serię meczów, którą zagrałem w Serie A, Napoli gdzieś, wiem, że dyrektor powiedział mi, że jakieś zapytanie było z tamtych okręgów, ale no mówię, no to zainteresowanie, zapytania, a do końca droga. Transakcji to jest jeszcze...
No ale ty chyba miałeś taki luz, nie? Raczej cię nie stresowały takie rzeczy.
Nie, no ja cały czas mam luz właśnie. I czasem moi znajomi mówią, że aż za duży, nie? Że powinienem w końcu jednak troszkę dorosnąć, ale ja się śmieję, że ja chcę być takim luźnym gościem, chcę być fajnym tatą dla moich dzieci, że w sensie, że młodzieżowy, zresztą ja, jak rozmawiam z córkami i mi mówią o jakichś rzeczach z YouTube'a, jacyś ci i tamci, no to ja później się dokształcam, szukam, patrzę i wiem, że mam o czym z nią porozmawiać.
Dobra droga, tak. Dobra droga.
I chcę być takim gościem, chcę być luźny. Wiem, że jak moja córka dorośnie, to z miłą chęcią ubiorę się w koszulę, w marynarę, pójdziemy razem na balet, usiądzie i będzie widziała przynajmniej, że ma już fajnego, taki, już fajnego gościa.
Już miałem taki debiut ze swoją córką.
No, właśnie ja śledzę.
Fajna przygoda. Ja śledzę. I ci powiem, bardzo lubię z nią chodzić na imprezy. No.
ja śledzę, widzę właśnie, że macie mega super relacje i ja chciałbym być właśnie takim młodzieżowym ojcem. O.
To mogę ci powiedzieć, że to chyba w najfajniejsze momenty dla ojca, jak idzie z córką na imprezę, jest wesoło. Wszyscy się dobrze bawią.
No, bardzo mi się to
podoba. Mam nadzieję, że tego doświadczę.
Jeszcze daleka, twoja córka ile ma lat?
Starsza będzie miała 12 w marcu.
Ty też zostałeś tak szybko ojcem.
No.
Ojcostwo dobrze ci przyszło?
Wiesz co, powiem ci szczerze, że pierwsze lata w ogóle nie czułem się ojcem, nie byłem taki zbytnio zaangażowany w ogóle w uczestniczeniu w tym tatusiostwie, czy jak to tam nazwę, ojcostwie. Ale później z biegiem czasu, jak już zaczęła wymawiać moje imię, wołała do mnie tato, proszę, tu, tam, no to już zaczynałem tworzyć z nią relacje. Ale te pierwsze tam 2-3 lata to...
Dla ojca takie, najtrudniejsze.
No, bo to dziecko tak naprawdę nie daje ci żadnych oznak, nie wiem, no po prostu jest, tak? A wtedy jak zaczyna już rozmawiać, rozpoznaje cię, przytuli się, przychodzi bezwarunkowo, tak? Siada z tobą i chce spędzać z tobą czas, no to już wtedy zaczynałem doceniać to, że jestem ojcem.
Ale to zmieniło cię w jakiś sposób taki, że na przykład chociaż trochę się uspokoiłeś?
Tak,
czy jednak...
ale myślę, że nawet dużo, bo kiedyś byłem tak wybuchowy, że nie można było nawet, w sensie nawet w gronie wspólnych znajomych nie potrafiłem przyjąć żartów, takich luźnych nawet, nie? Że nie mogłem, wiesz, coś tam luźno ktoś rzucił, a ja odbierałem wszystko na poważnie. A jakoś tak później przeobraziło się to, nie wiem, czy
ze względu na
dziecko,
prostu,
tak, dorosłem trochę i teraz się właśnie śmieję, że jest na odwrót. Jak sobie ktoś ze mnie żartuje, no to ja na bekę przeobrażam i już tak lecimy, że już czasem jest nas za grubo.
Okej, okay, czyli w ten sposób. No to jest bardzo ciekawe. A twoi rodzice, twój brat też są podobni do tego? Bo to jest bardzo ciekawe, że masz taki
zapłon. Mam dwóch braci i jedną siostrę. Mm-hmm. Nie, raczej mój starszy brat jest poważny. siostra też. No chyba mój młodszy brat jest taki bardziej podobny.
A skąd jesteś w ogóle? Gdzie się urodziłeś?
Ja urodziłem się w Strzelinie, obok Wrocławia.
A, czyli wróciłeś właściwie do domu?
No, znaczy... Wyjechałem z tego domu mając niecałe 15 lat, no, ale wróciłem. No, we Wrocławiu mieszkam, ale spędzam dużo czasu w moich rodzinnych progach z moimi starymi znajomymi, z moimi przyjaciółmi z dzieciństwa. Zresztą teraz właśnie byłem na Wielkiej Wrocławskiej u mojej przyjaciółki na koniach, która też wybiła się fantastycznie i szkoli hiszpańskie. Konie robi sztuczki, jest mega byłem zajarany i tak wkręcony w to, że przez 3 dni siedziałem i tylko konie, gdzie ja całe życie się bałem koni. I teraz się przełamałem i mega mi się to spodobało i nawet chyba przyjadę 1 października na Służewiec, żeby sobie zobaczyć jej pokaz.
O proszę, daj znać, może razem pójdziemy.
No, nie ma problemu.
To co jest dzisiaj twoim życiem? Tak naprawdę tylko MMA?
Nie wiem, na daną chwilę chyba się nie odnalazłem jeszcze, w sensie co sprawiłoby mi największą, ale w tym odnajduję spokój jakiś taki, no jestem uzależniony od adrenaliny i to mnie... I to mnie kręci najbardziej, że idę tam.
Oj, wiem o czym mówisz, trzeba na to uważać. Mogę ci tylko tyle powiedzieć, że kiedyś miałem okazję, byliśmy na obozie na Malcie i chyba Adama Chlałuszka sprowadzaliśmy do Legii i on miał takiego agenta, który był agentem większości tych czeskich piłkarzy z tego złotego pokolenia, Paweł Nedwieda i tam kilku innych. Starszy człowiek, tak 60 lat, ale taki wybitnie na poziomie, inteligentny. I on mi wtedy powiedział, do Michała Żywłakowa, że jest w szoku, że według jego obserwacji 5 lat po zakończeniu kariery to jest taki minimalny okres, kiedy człowiek, który żył w tym całym środowisku, jest w stanie tak stanąć na nogi na nowo i odnaleźć tak realnie.
Jest mi ciężko się odnaleźć, to nie ukrywam tego, ale właśnie te walki, myślę, że jestem odpowiednim człowiekiem, żeby tam być i się w to bawić. I czuję się w tym, nie boję się wyzwań, nie boję się, kogo mi nie dadzą, to tak czy siak podejmę próbę, wyjdę i nawet jak mam dostać w łeb, to nieraz dostałem, więc nie przejmuję się takimi rzeczami, ale myślę, że to mi pasuje i chciałbym tam na dłużej zaistnieć, tylko że no, zegar też czasu ucieka, nie?
Nie, no kilka lat masz. Ja uważam, że będzie stąd taki kłopot, że w tych walkach takich frikowych, powiedzmy półamatorskich, to ty za dobry będziesz i trochę się będą ci jebali.
No, to jest duży problem.
No tak może być, no, ale na pewno znajdzie się jakiś gościu, co i tak będzie się chciał sprawdzić, bo nie ukrywajmy też, że nie tylko ja mam taki charakter, że jest wielu chłopów tam pewnie, którzy chce się bić. No ja A ja też nie jestem, bo niektórzy ludzie tak odbierają i zobaczyli, jak się ruszam to i tamto, że ja cały czas trenuję. Ja tak naprawdę to nie trenuję tak często i nie jestem jakimś ten, tylko że mam do tego smykałkę. No i chodzę na te treningi i szybko łapię. No i tyle. No, mam tą koordynację przy moim wzroście, jestem mega rozciągnięty, trochę jogi może nie teraz, ale wcześniej dużo jogi trenowałem, żeby właśnie zapobiec wielu kontuzjom i to mi też pomogło w tej gibkości, byciu no, przy moich gabarytach.
A ile ważysz?
Z 94 chyba teraz.
O kurde.
No ale wyglądam jak sucharek.
No
przecież.
Tak, ciężko to widzę, będą się ciebali.
No ale tylko, że jestem szybki przy tym, no i to jest no właśnie, to będzie dla nich problemem, no i wielu tych koksów właśnie...
No przecież
z Załęckim?
Z Dawidem.
Nie no, patrz.
Nie, no to przecież to jest profesjonalny, on jest, kurczę, też nie...
No
przecież,
a czekaj, no,
nie, znaczy nie, no, no, to, co, no tak, no dostałbym na cipę na pewno, ale...
uważasz?
Tak myślę, że tak. Nie?
No ja uważam,
ty mówisz o Denisie czy o Dawidzie? O ojcu. Nie, no to on już jest dobrym walczakiem.
A Denisa dałbyś radę?
Słuchaj, nie będę rzucał słów na wiatr.
Poczekaj, na razie nie wiesz, gdzie jest twój sufit,
nie wiem,
zacząłeś trenować.
No właśnie, nie wiem.
Pudzianowski,
no
zobacz.
Nie wiem, ale wiesz, on nie wiedział, jak do mnie podejść.
Zwrócił uwagę nawet na walkę Andrzeja Fonfary, który niby tego Neumana tak rozwalił, ale było tyle, żeby
zresztą mi mówił, że zaskoczył go, że on ruszył. Taki,
żeby zginął w pierwszych sekundach.
A wiesz, że dla takiej organizacji wielkiej ubicie Fonfary przez Neumana, wiesz, że dla nich to było coś potężnego, nie?
A tam tyle brakowało. Oczywiście no. Później jak zobaczył,
że... mówił, że ja pierdzielę, to no, gościu mi wyjechał od razu ten, no i on mówił, że chciałem się z nim bawić przez 3 rundy go tut, a to okay. Nagle mówię, nie no, to tego trzeba szybko od razu.
Nie, on był, wiesz, przygotowany, że tamten zejdzie do parteru i ten, a tamten wyszedł i gonga mu. Ło, ale było blisko.
No ale mówię, no to... Słuchaj, no na razie miałem pierwszą walkę i to wyszedłem z biegu, tak na dobrą sprawę.
Z pępkowego.
Pchlałem do 6 rano, o 14 siedzę na hotelu, jemy sobie obiad z koleżką i dostaję telefon, czy nie dałbym rady jutro wyjść. Ja mówię, no dałbym radę, tylko muszę wytrzeźwieć najpierw, tak? No to już nie pij i przyjeżdżaj. No za ile ma być? Za 5 godzin. No to dobra, no to bierzemy walizkę i jedziemy. No,
no dobrze, i takie friki płacą tak dobrze jak w piłce, czy lepiej?
Ja nie wiem, jak innym tam płacą. Ja nie dostałem jakichś wielkich pieniędzy, ale to było też, wiesz, moje marzenie, żeby po prostu wystąpić. A teraz, wiesz, no też nie jestem takim gościem, że nie będę się szanował, tylko no, też może nie na tyle, że uratowałem im show, bo pewnie tak czy siak w zanadrzu mieli kogoś do podstawienia jego, ale myślę, że spełniłem na tyle warunki tego, co ode mnie wymagali, że wypadałoby, żebym tam kogoś jeszcze sobie poobstrykał. Nie? Mm-hmm.
Czyli pan Bartman jest na celowniku.
Z miłą chęcią.
Dlaczego Bartmana wspominacie?
No bo on walczył z Tomaszem Hajtą na pierwszej gali. I też
z miłą chęcią, tylko piłkarz. Nie ma zbytniej odwagi. Myślę, że tam na razie jest duży pamper założony, a jak go ściągnie, to zapraszam do tańca.
No właśnie, mówiłem ci.
No tak. Byś pokazał jednak, jak to walczy się z rówieśnikami. No,
słuchaj, my sobie tutaj tak gdybamy i gadamy, ale to przecież też jest kawał chłopa, tak? No to jest jednak wyjście do klatki. Ja sam mówiłem właśnie do moich trenerów, mówię, coś mi tutaj nie pasuje. Wszyscy zawsze mówią, że jak wychodzi się, jest stres mega tu, tam, że nie pamiętasz pierwszej rundy, że nic nie słyszysz, co trenerzy mówią. A ja cały dzień pełen spokój, śmiałem się, tańczyłem to, wygłupiałem. I tylko to pierwsze wyjście na arenę, mówię, jak już wyszedłem, mówię, nie no, luz. I ten, wszedłem do klatki i ja całą walkę, wszystko słyszałem, co mi mówili, co mam robić. No od A do Z wszystko. I...
Ty, no ma talent chłop, ma talent.
Ale nie wiem, czy to nie jest obycie właśnie z widownią, może dlatego, że grałem przy dużych publicznościach też i to nie był jakiś problem. No może ci, co youtuberzy siedzą przed komputerem cały czas i nie mają styczności z ludźmi, to dla nich może to jest później problem, ale dla mnie nie było żadnego problemu.
A na przykład nie masz problemu na tych konferencjach, kiedy siedzisz i tam wyzywają się od frejerów 60 i tak całe...
Tego nie uznaję. Zresztą, wiesz, ja nie potrafiłbym wyzwać człowieka do walki, czy tam na siłę wyzywać kogoś tylko przez to, że ktoś ode mnie tego wymaga, bo jednak nie jestem taki, ale z miłą chęcią.
Czyli trzeci znaleźć kogoś
takiego? Z miłą
takiego.
Chęcią, jak ktoś mnie zaczepi, to z miłą chęcią się tam postawię na pewno. Na pewno no mam swój język, więc też umiem nim operować, a tak naprawdę kwintesencją tego będzie wyjście do klatki i walka, tak?
Jako anegdotę usłyszałem, a ty wszystko wiesz, że Kosa chce coś spróbować w tym, to, prawda?
Tak.
Nie wierzę w to, ale jak oni mu przeciwnika znajdą?
No właśnie.
Jak oni mu przeciwnika znajdą?
Do jego warunków będzie troszkę ciężko, ale są tacy też.
Chciałem tutaj taką anegdotę powiedzieć, że uratowałem mu niechcący zbiegiem okoliczności karierę w najbliższych miesiącach, ponieważ wychodził z klubu i wpadł na samochód mojego kolegi dobrego, który też ma bardzo krótki ląd jak Błażej. Jeszcze mu potrącił to lusterko. No i to mogłoby się skończyć na niego długą kontuzją.
Ale
dzień wcześniej jechałem z tym kolegą samochodem i mu opowiadałem właśnie, że Kuba, nie dość, że go lubię, to gra w KTS-ie i wraca po kontuzji. I on mi opowiada, no wiesz, wychodzę, już widzę, że jest po gościu. Odwracam go, patrzę, mówi, oj, masz chłopie szczęście, zapamiętaj ten dzień. Więc zapomniałem Kubie tego powiedzieć, ale uratowałem mu najbliższe miesiące kariery, bo na pewno by nie wyszedł z tego.
To tak jak Kuba miał szczęście, to ty miałeś w życiu dużo szczęścia?
To mój taki przyjaciel z Warszawy mówi, ty to w życiu masz szczęście, zawsze spadasz na cztery łapy. No nie wiem, czy to jest...
Nie, szczęście trzeba umieć pomagać.
Bo to nie jest jednak... Nikt bezwarunkowo do ciebie nie podejdzie i ci czegoś nie proponuje, tak? To już nie są te czasy. Już teraz za darmo nie ma nic, a nawet za toaletę jakieś już do centrum musisz zapłacić, więc...
No, ale zwróć uwagę, że z jego pokolenia i tego tam, powiedzmy, między tych chłopaków między 35 a tam 45 roku życia teraz, ten instynkt przetrwania i takiego bardzo dużej siły wewnętrznej wychodzenia, bo oni sami sobie napykali biedy, wielu z nich dużo, ale kurde, mają coś takiego. Obawiam się, że teraz to kolejne
pokolenie... Te pokolenie kolejne nie będzie miało tego. Tak, jestem z tego stuprocentowo pewien.
Tak.
Ale co
bo to nie jest instynkt, wiesz, to jest instynkt przetrwania, ale musisz mieć mega silną psychę jednak na koniec i taką wolę walki, bo...
To jednak się rodzi, to płynie ze środka. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale... No ja czuję, że sobie radzę z wieloma rzeczami, nawet kiedy sobie z nimi nie radzę.
Ale Warszawa nigdy nie była dla ciebie atrakcyjna, żebyś jednak tutaj wrócił, jak tutaj zamieszkał, kiedy kończyłeś karierę?
No mam tutaj mieszkanie, między innymi przyjechałem właśnie je trochę odświeżyć po lokatorach i wynająć na nowo, ale nie myślałem o tym, żeby tu zamieszkać, bo pewnie musiałbym mieć co tu robić. A...
No to dlaczego nie zainteresowało cię bycie ekspertem i tak dalej, gdzieś pójście taką
drogą? Od zainteresowania wciąż jest daleka droga. To, że ja mogę się zainteresować, to nie znaczy, że ktoś będzie mnie chciał słuchać.
Ja tak? sam ci nie powiedział, że na przykład nie chcą się meczów oglądać.
No ale wiesz, ale czasami...
A to na przykład...
No, a dla nich, no to jest...
Ale musisz tych meczów oglądać dużo, no.
Tak, właśnie.
No, to jest jednak... Są tacy eksperci, którzy nie oglądają prawie żadnego, odpalają jakieś skróty. No,
i wszystko wie. I wszystko wiedzą.
Nie oszukujmy się i potrafimy powiedzieć.
No dobra, poddaję
się. Może tak być, ale nie wiem. Ja wiem, czy ja się nadaję do gadania w telewizji.
No a pomyśl sobie, masz jakieś hamulce, jeżeli chodzi o umówienie? Pomyśl sobie, że takie wyraziste postacie często się bronią.
Czy ja wiem, czy w telewizji niektóre rzeczy byłyby dopuszczenia, jakbym mówił?
No ale może na przykład założyłbyś kanał na YouTube i zacząłbyś opowiadać o tym, co sądzisz o tym, jak się dzisiaj rozwija piłka nożna i danych meczach.
Słuchaj, to jest dobry pomysł. No. Może to...
Myślę, że na taką polską adaptację prawdy futbolu, ale w wersji dla dorosłych, to mogłoby być bardzo, bardzo ciekawe. Jakbyś opowiadał o swojej prawdzie futbolu.
Słuchaj, ty może zostaniesz moim menadżerem jakimś.
No nie, no bo myślę, że to było bardzo...
Ale wiesz co jest? Jaki jest problem? Że jest coś takiego w tym środowisku i to jest nawet fajne, że się gdzieś nie przekracza takich granic wywlekania na zewnątrz tych rzeczy, które widziałeś, powiedzmy, będąc w środku i to byłoby trudne.
No właśnie, bo wielu chłopaków nie zaakceptowało.
Za świeżo.
Nie zaakceptowałoby wielu sytuacji, że ty mówisz o nim, wiesz, a...
Za świeżo.
Ale nie możesz krytykować piłkarza?
To nie chodzi o krytykę, tylko jak
no,
znasz
ale ja do tej pory słucham,
się...
co się dzieje w niektórych szatniach i znam jakieś kulisy pewnych rzeczy, no ale nie jestem takim człowiekiem, żebym miał je powiedzieć na głos, no bo to na kogo ja bym wyszedł.
Ale miałeś kiedyś na przykład takie wrażenie, nie wiem, że coś dziennikarze się na ciebie uwzięli, że był ktoś, kto pisał o tobie tylko negatywnie, to też mnie zastanawiało, no bo były takie informacje, że na przykład no, piłkarze obrażali się.
Słuchaj, wielu pisało tam o mnie negatywnie, zresztą chyba mało pisało pozytywnie, więc...
Ale miałeś wrażenie, że zasłużyłeś na to, czy to było tylko i wyłącznie ukierunkowane tym, że ktoś chciał napisać?
Słuchaj, kiedy zasłużyłem, to zasłużyłem, ale bywało wiele sytuacji, w których myślę, że i tak się broniłem, czy to na boisku, czy nie wiem... No, nawet z samym sobą czasami musiałem przeciwstawić się pewnym sytuacjom i odpowiadać tak samo dziennikarzom, bo no, to jest kwestia przetrwania później tak samo. No, jak siądą na ciebie, no to przecież nie będę dawał sobie skakać po głowie.
Mm-hmm. No, ale miałeś kiedyś taką sytuację, że czułeś, że wymyka ci się spod kontroli?
Nie wiem, nie wydaje mi się.
No bo to też mnie zastanawiało, czy taki gość, jak opowiadasz o tej całej psychice, był u mnie Michał Kubiak i on ciekawą rzecz w ogóle powiedział, bardzo kontrowersyjną, że on nie wierzy na przykład w psychologów sportowych. Że jeżeli sam nie jesteś w stanie sobie tego ułożyć, no to może po prostu się do tego nie nadajesz. A ty za co?
Ja uważam, że są potrzebni na przykład, ale może nie zależy też do jakiej osobowości.
Mhm. Bo jednak nie dla każdego.
Nie dla każdego. No.
A ty kiedyś korzystasz?
Mam przyjaciela, który jest mega znany w Polsce. Może nie na tyle, że płaciłem mu, żeby z niego korzystać, ale spotykając się na obiadku i gadając sobie, pewne sytuacje, które przytaczał czy mówił, to jednak trafiał. Ale sam mi mówił, że z miłą chęcią kiedyś by mnie wziął właśnie do tych trudnych sytuacji, do sportowców, że jestem idealnym przykładem, żeby opowiedzieć, co się stało w niektórych momentach mojego życia, dawać im, nie wiem, dobre rady, nazwijmy to tak, przykład.
Kamera się włączyła.
Wiem, że spokojnie.
Ale nie skorzystam z tego.
Dlaczego?
No po co mam opowiadać dzieciakom od podszewki, co ja robiłem, czy... No, może mogłoby ich tylko to zgorszyć.
Ale nie masz wrażenia, że to jest świetna lekcja, bo dużo ludzi jednak żyje na takim, że i tak mam talent, no to jest to zaplecze, którego nie masz, jak jesteś dorosłym człowiekiem, że jak jesteś dorosłym człowiekiem, już wiesz, co zmarnowałeś, a jak jesteś dzieciakiem, to wydaje ci się, że na tym talencie no i tak zajedziesz.
Ja nie wiem, czy to jest odpowiedni czas jeszcze, no nie wiem, może jeszcze...
Wydaje
może
mi się, chwilę, że to za świeżo jest.
No, tutaj. Za świeżo, ja dopiero widzisz, ja to tak naprawdę na dobrą sprawę tak skończyłem grać w piłkę, no tak profesjonalnie no, rok temu, tak? No, to jestem takim no, świeżakiem jeszcze. No. Może jak sobie się poukłada wszystko tak na spokojnie i obiorę sobie jakąś swoją ścieżkę i wtedy się zastanowię, czy coś jest warte, czy coś jest niewarte.
Dobra, a już tak puentując całą rozmowę, mam bardzo ciekawe pytanie. Czy jest coś, co robisz dzisiaj po karierze, czego nie mogłeś robić, kiedy grałeś w piłkę?
Słuchaj, robię wiele rzeczy, które nie powinienem robić grając jako piłkarz.
Dlatego to jest ciekawe pytanie.
Odpowiedź pewnie jest nie.
Nie.
A za piłką nie tęsknisz?
Nie.
I jakie masz cele w życiu? Co teraz jest na takim krótkiej liście marzeń?
Na krótkiej liście marzeń? No chciałbym po prostu walczyć. Chciałbym się pokazać w tych frikach i pokazać, że coś tam potrafię. I no nie wiem, zobaczyć do którego, gdzie jest mój sufit, do którego momentu dojdę.
A na przykład wyobrażasz sobie, że mógłbyś ściągnąć jakiegoś kumpla, nie wiem, grałeś z wieloma Argentyńczykami, grałeś z Martinezem przecież, który później był w Juventusie, mówię, że też dobry baletmistrz.
Jorge Martinez, no.
Tak, dobry baletmistrz.
Miał takie właśnie kapelusiki, zawsze wychodził i mega Michaela Jacksona tańczył i...
No i wyobrażasz sobie, dobre, że ściągasz takiego piłkarza, który kiedyś grał z tobą i na przykład walczycie. Mnie zastanawia taka też międzynarodowość. Był teraz ten JC.
Wiesz co, no nie jestem... To nie są jacyś tacy moje przyjaciele, że wiesz, że przykro by mi było dać mu w mordę. No to wiesz, jeśli on miałby i chciałby, miał odwagę, no to ja nie jestem otwarty. No. Wiadomo, że mojego przyjaciela z dzieciństwa czy kolegi, z którym się spotykam na co dzień, by mnie uderzył, ale... No gości, z których tego się spotykam, przecież to jest tylko show, tak? To jest zabawa. Jeśli on wyraża na to zgodę, no to ja jestem otwarty.
Czyli tak.
Kogo możesz bierze? Maxiego Lopeza zaprosić. Kogokolwiek chcesz tam z takich grać. Jego Simeone, dawaj.
On też mógłby dać dobrą walkę.
Tak, on mógłby być dobrym dzikiem.
A nie mam pojęcia, ile tego Simeone ma, ale sprawdzę to.
Po 50 chyba jest.
A dałbyś wyżej Bombę czy Bartmana?
W sensie do walki? No chciałbym z Bombą zawalczyć, ale może najpierw sprawdziłbym się z Bartmanem, a później zajął nim. On jest taki właśnie trochę, ten typek mi leży trochę na jajcach, jest taki bucowaty i tyle, tak dużo krzyczy, więc fajnie by było, żeby go tak delikatnie zmiażyć, że jest zwykły jakiś tam piłkarzynka.
Nie wiem o kim mowa, ale zainteresuje
zwykły piłkarzynka, piłkarzyk mu naklepał. No.
Boguś, a ty kogo chciałbyś zobaczyć przeciwko Łażewi?
No Bartman, to uważam, że to byłoby spoko. No.
A z piłkarzy na przykład? Bo ja no na przykład nie mam, ale z piłkarzy, na przykład kogoś z piłkarzy. Ja też bym chciał na przykład, chciałbym się dowiedzieć, kto by na przykład chciał ze mną wyjść.
Bo wiesz to... co, no gościem, którego zawsze uważaliśmy, żeby się nadał, ale to już nim w ogóle free fighty były, to jest Tomek Jodłowiec.
No.
O kurde, kawał zdrowego.
No on jest, wow. No z nim miałem przeboje na boisku, twarde spięcia i tak dalej, no tylko pytanie, czy ma umiejętności do tego, żeby się bić, no to jest druga sprawa.
No właśnie, tego nie wiemy, ale on na pewno ma predyspozycję.
No fizycznie to jest no, niezłym dzikusem.
Tak, kawał konia. No tak jak mówiłem przed tym, uważam, że Tomek Hajta to też byłaby dobra walka ich dwóch. Kto tam jeszcze walczy? Są już tacy, co walczą?
Nie, nie, no, ale masz powiedzieć z tej Legii.
Piotr Świerczewski.
O, Świr, no, ale Świra, ten to jest dobry. Ten,
no,
na
Świr
tego bym
jest
uważał.
Fajny, to bym sprawdził, no, ale na to wiekowo też.
Tak,
sensownie.
Na to bym uważał.
Myślę, że Świr jest chyba do nie, w sensie do mnie to chyba gabarytowo.
Za mały.
No, za mały i też chyba wiek by mu nie pozwolił.
No, dlatego Hajto dużo lepiej ze Świrem jednak niż ty, ale no. Tak mnie ciekawi, bo z twojej Legii. Kogo byś zestawił?
Jędza dałby radę?
No właśnie myślę o Jędzy, ale on raczej taki chyba niedobitki za bardzo.
Chociaż, a Artur Boruc?
No on by dał, tylko co?
Tylko nie mają na tyle pieniędzy.
Nie. Artur, ja ci powiem, jaki jest z nim kłopot, że on, prawda jest taka, że on tytanem treningu to on nie był. Mhm. Więc on chyba się nie lubi męczyć co do zasady, więc...
Ale mi się, tam go oglądałem za jego czasów chyba jak grał w Anglii, to z jakimś tam bokserem coś sobie
to... Ale na pewno to ma. W sensie no. Mógłby to zrobić.
No bo to jest właśnie albo
tak,
się to
tak, to byłaby nie, walka, no. Tak, to byłaby walka niezła.
No. To byłoby, no, to byłoby mocno, coś. To mogłoby no. być mocno.
To byłoby coś.
Jak zawalczył jego przyjaciel.
Znamy się również z Arturem, no, ale jeśli bym był otwarty,
tym,
to ja jestem jak najbardziej.
Miałbym sporo nazwisk, ale on jednak ma, wiesz, gabaryty i to musi być go chłop z 90 kilo przynajmniej, bo jednak gdyby tacy 70-80 kilo, to różnica no, to 20 kilo to jest za duża po prostu.
No, ale Artur na pewno ma tyle. No,
Artur dałby radę, tak. Artur dałby radę.
No, jest troszeczkę może niższy ode mnie, ale tu jest... No, ja jestem chudzinka do niego.
To dobrze, to zostawiamy tak. Artura pierwszego.
Jak będzie miał ochotę, to z miłą chęcią, no to przecież to jest show, no to...
Tak, to by było dobre.
Słuchaj,
to
nie boję się, dobre. No jak mi naklepie, to
ale,
mi naklepie.
Ale co, na bardzo bym się tak, nie myślałem o tym wcześniej, ale bardzo, bardzo bym się zdziwił, gdybym się na to zdecydował.
No Andrzej zawalczył
no właśnie nie chce
kasę,
bardzo.
Wydaje mi się, że...
Właśnie wiem, że Peszkin go namawia, ale nie chce się zgodzić.
Tak, nie widzę tego. Szkoda, bo to byłoby dosyć ciekawe. No.
Tak, ale wiesz co, to jest, zobaczcie, już tak zamykając ten wątek, wydaje mi się, że tacy zawodnicy nie chcą, nie dlatego, że to jest MMA, czy tam boks w moich rękawicach i tak dalej, tylko chodzi o te konferencje. I myślę, że gdyby nie było tych konferencji, Artur do samej klatki by wszedł.
No, a możliwe.
No, bo to jest właśnie, to jest możliwe. Chyba najbardziej uciążliwa sprawa, bo jednak,
to jest
no,
często.
Upokarzające
nie,
właśnie.
Wiesz co, bo
słuchaj,
to...
masz rodziny, masz dzieci, nie, a tam no niektórzy zachodzą tak daleko, że...
Poczekaj, bo to jest dosyć, to znowu proste. Rozumiesz, i mówisz o gościach, którzy naprawdę dużo widzieli, osiągnęli coś w sporcie i grali na pełnych trybunach, wiesz, na stadionach po kilkadziesiąt tysięcy ludzi i tak dalej. I jednak to jest dla sportowca uwłaczające, a dla gości, którzy nic w życiu nie zrobili poza tym, że rzucali kurwami na prawo i lewo, to wiesz, no to jest i spędzili...
To jest dla nich szansa,
to jest ich droga wręcz.
Stąd to stacie świata sportu z tymi takimi, nie wiem, nie chciałbym użyć słowa patologii, ale użyję go, no bo to jednak jest patologia, co się dzieje na tych konferencjach i to ja tam widziałem za 2-3 razy i to już więcej nawet nie chcę. No to jest ciężkie, no bo jak jesteś sportowcem, to jakieś reguły, możesz komuś jebnąć tak.
No i właśnie marzy mi się, właśnie...
Ale jakieś reguły gry
takie,
są. No.
Takie marzy mi się właśnie, żeby mnie zestawiali z tymi patuskami, takimi właśnie patusami, żeby właśnie im dawać
leczyć
do zrozumienia,
ich.
Tak, leczyć ich, dawać im do zrozumienia, no może trenują więcej ode mnie albo coś, ale wciąż mieliby duży problem ze mną.
Mhm, Boguś, a ty z kim mógłbyś zawalczyć? Ja mam jeden pomysł.
Nie, ty mnie ciągle, ciągle mnie o to męczy, ale nie, no, nie mogę tego zrobić, no.
No ale dobra, ale dostajesz propozycję na poziomie 4-5 milionów złotych i odrzucasz?
No tak, to na pewno.
No tam jest tak pełna kieszeń, że nie potrzeba.
Nie, nie jest tak. To jest olbrzymia suma, bardzo dużo pieniędzy, ale nie, no nie widzę tego. Chociaż męczy mnie to, bo
no,
ostatnio
ale
co chwila.
Poczekaj, bo ja dalej nie wiem z kim.
Nie wiem, czy to jest jego.
Daj tą propozycję.
No z kim, no pomyśl.
No bo jak ja palnę, to będzie ten.
No powiedz.
Mioduski?
No ja
nie, to się śmiejecie się z chłopaka, nie.
Ale nie,
nie wiem. Myślę,
że lewą ręką.
Nie, a tak już całkiem sportowo, to jest coś takiego, że ja miałem to samo w piłce, ale zawsze to miałem, że mnie nigdy nie grzało na przykład wygrywanie ze słabszymi, więc ja bym...
Świetnego podsumować.
Znaczy, nie
to
tak, ten. Ja
to taki plaskacz i to nie z tej mocniejszej ręki.
I to nie było za 4 miliony.
Nawet w Legii, gdzie ja przecież nie miałem bezpośrednio na to wpływu, to ja zawsze się cieszyłem, jak drużyna aktem wychodzimy, to nikt nie był kontuzjowany, wszyscy byli w top formie, żeby nikt później nie mógł gadać, że coś tam się nie udało, albo grali 3 dni temu mecz, albo wypadł im najlepszy zawodnik, albo coś. Więc, a to wiesz, już też ja nie mam 36 lat, mam trochę więcej, więc... No. Więc to nie widzę tego. Nie próbuję.
Ale myślę, że formę się da zrobić.
Sprawdzam, ile ma Robert Podoliński, bo jeszcze taką walkę bym widział.
Ale on jest troszkę za
mały. Ale ze mną? Nie, może ja Robsona. Ale
nie, on jest za mały.
47.
Ale on jest za mały.
Ja zrobię to, wytnę i mu wyślę i on ci powie, że nie jest za mały.
Nie, no jest za mały, no bo wiesz co, bo to jest tak, że no jednak jak już bym się na nim położył, to by nie wstał.
On to potraktuje jako wyzwanie, a on się przygotowuje do walki.
Ale ja bardzo trzymam za niego kciuki, uważam, że on ma charakter do tego.
Tak, a w jakiej federacji?
No, ale ile on...
Co to ty
pamiętaj, że ja ważę 110 kg, a on z 70, no to
no nie. Proszę cię.
No ile
ważę? Tego długo nie widziałeś.
Nie, myślę, że on tam ma no, trochę więcej.
No z 80.
90 ma, na pewno. Tak? Na pewno 90.
To za dużo dla mnie.
To nie. On trochę boks trenuje.
To nie, tak? to się poddaje.
On trenuje boks na Legii. Tak,
a ja nic nie trenuję, tak, żeby był jasny, w sensie.
Boguś, teraz to też po prostu zrobiłeś tak, żeby się...
Co więcej, żeby się przyznać...
Będziesz miał ksywę oktopus, wyduszenie.
Wyszedłem z moim 16-letnim synem na sparring i do ringu i go zlekceważyłem i zgasło mi światło.
Tak? Oj, no tak. Widziałem młody ostatnio, tak, widziałem, że ty coś tam na Legię chodzi.
No on chodzi, ma dość duży zasięg i tak potraktowałem go, powiedzmy, wiesz...
Lekceważąco.
I chwilę się zagapiłem, dostałem takiego gonga, że obudziłem się 10 sekund później na tym. No ale później mu oczywiście wstałem i go do parteru tam sprowadziłem i go tam zgranowałem, ale...
Ale wcześniej było coś trenowane, czy nie? W sensie...
Nie, no ja całe życie coś robiłem, no więc nie jestem żadnym, wiesz, tutaj fighterem, ale coś tam całe życie trochę... Tak jak ty, miałem swoje doświadczenia jakieś mam, no. Trzeba było przeżyć, wiesz, na ulicy czasami
tak, to jest
najlepszy ten, no.
Najlepsza nauka.
Boguś obudził się po ciosie Kajtka, a ty jak w jakiej Polsce się obudzisz? Już wiesz, na kogo zagłosujesz? Będziesz głosował?
Może na temat polityczny nie będę się wypowiadał tutaj, ale na pewno pójdę na wybory, no.
O, dobrze, brawo, wszyscy powinni iść.
Dokładnie tak. A jak porównujesz sobie życie i w Polsce, i we Włoszech, to gdzie ci się bardziej podobało?
No na pewno we Włoszech, no. Chociaż nasze życie i tak poszło tutaj, cały ten status się podniósł i wszystko, infrastruktura, wszystko poszło mega do przodu. Wiesz, wielu Włochów ucieka do naszego kraju, w sensie, że dobrze im się tu żyje. Ja mam bardzo dużo znajomych we Wrocławiu, którzy mówią, ja mówię, ale po co tu wracasz, tam masz ciepełko, dobre jedzonko. To nie, ale u was się żyje o wiele lepiej.
Nie no, daleko nie patrząc, ja też czasami wrzucam tych chłopaków z Włoskiego Męża. Przecież to jest koleżka, który był takim ultrasem Juventusu Turyn przez lata. Jego poznałem na meczu z Lazio Rzym w takich ciekawych okolicznościach.
Nie, dlaczego wy wszystko nazywacie ciekawym, a nie rozwijacie?
No wiesz, no, tam
nie
była
można,
taka...
Nie można niektórych sytuacji,
tam
wiem,
była taka
dosłownie.
Gruba awantura, że tam... No wiesz, no tam 1000 na 1000, no tylko z jednej strony byli karabinieri, a z drugiej strony kibice i ten...
I gdzieś tam Boguś.
Nie, no po środku były negocjacje. To bardzo ciekawa historia, jak ja już ją kiedyś opowiadałem. Jakoś to się w ogóle dobrze rozeszło z tymi Włochami i patrząc kilka lat później, chłop się przeniósł do Warszawy, prowadzi sklep z włoskimi produktami i super jest to szczęśliwy, no.
Zresztą widzisz, że u nas jest mega popularne włoskie jedzenie. Polacy uwielbiają chodzić do włoskich restauracji, choć w wielu przypadkach uważam to za absurd, bo pizzę robi Polak na przykład, a myślę, że fajnie by było właśnie, żeby to... Nie wiem, no są takie restauracje, że możesz namówić pizzaiolo, żeby nawet śpiewał, nie? I kręci tą pizzę i to dodaje jakiegoś tam większego klimatu i...
Ale prawda jest osoby. Tak, że ten luz włoski jest chyba tobie bliższy, mogę ci zrozumieć, że... Tak.
Na co byś mógł...
Tak, właśnie dlatego śmieję się z nich, śmieję się. No czasami właśnie dlatego, jak moi znajomi mówią, nie, bo ty taki za luźny, to wszystko bierzesz tak o sobie, machasz ręką, ja się tak... Po prostu troszeczkę przesiąkłem też z Włochami, moimi znajomymi. Ja się z nimi mega dobrze ich rozumiem, Włochów. I poczułem to, że ja chcę być taki sam. Ja nie chcę być taki bucowaty, chodzić, smucić się na wszystko, narzekać, cały czas narzekać, tylko idę po prostu pozytywnie. Nawet jak coś jest źle, to się śmieję, no i tyle. I staram się przeobrazić to wszystko w trochę lżejszy
sposób. Dobre
podejście,
na pewno Presaldo jest chłopak zdrowszy.
Na pewno. Dużo mniej bólu głowy. Bardzo ci dziękujemy za dzisiaj. Mamy to.
Dzięki.
To była
również dziękuję.